gdyby czytać tylko i wyłącznie prasę taką ogólną albo serwisy internetowe, można by odnieść wrażenie, że w zasadzie jesteśmy pewni, że jest planeta, na której jest życie. Ale wystarczyło zerknąć w publikację, na którą te wszystkie media się powoływały, to można by odnieść wrażenie dokładnie odwrotne, że w zasadzie nic nie wiadomo. Tak z grubsza, bardzo spłycam. Jakiś czas temu, kilkanaście dni temu, pojawiły się informacje o tym, że na planecie K2-18b jest znaleziono w jej atmosferze biomarkery bardzo charakterystyczne do działalności algów.
Algów, tak.
Działających w zbiornikach wodnych. Chodzi konkretnie o siarczek dimetylu.
Tak.
Dzisiaj o tym?
Dzisiaj o tym.
Dzisiaj o tym. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I nasze newsy, czy newsy? Analizy bardziej.
Analizy kosmiczne.
Analizy kosmiczne na Nauka to lubię. Krzysztof, czytałeś na pewno i powiedzmy publikację źródłową i omówienia. I być może zdejmowałeś okulary i przecierałeś oczy ze zdumienia, że to są zupełnie dwa różne głosy.
Znaczy to się regularnie powtarza, bo jakby dostać złotówkę za każde ogłoszenie, że znaleźliśmy życie na jakiejś dalekiej planecie, no to już by człowiek był całkiem bogaty. Natomiast no, to jest kwestia taka, że dzisiejsze media podchwytują coś, co jest dobrze naukowo napisane, bo artykuł jest bardzo dobrze naukowo napisany i on wyraźnie mówi, to jest coś, co pokazuje, daje nam poszlakę, że może coś tam jest, ale jest obarczone ciągle dużym jakby promilem błędu lub
niepewnością,
niepewnością, a nawet jeśli okaże się, że ten związek tam jest, to nie znamy w związku z tym, że to jest zupełnie inny świat niż nasz, że on może tam powstać w inny sposób niż u nas i zaleceniem jest po prostu, no badajmy to dalej, bo jest to ciekawe miejsce.
Okej, okay. No to teraz tak, dla tych osób, które może nie trafiły na to, albo dla tych, które trafiły, ale już zapomniały. Planeta K2-18b to jest planeta, która znajduje się 120 lat świetlnych od nas.
Tak.
Jeżeli podawana jest 120, to znając życie, to jest albo 80, albo 200 lat świetlnych, ale generalnie nie najdalej, patrząc tak. na skalę nawet naszej galaktyki. Jest to planeta tak zwana hycańska, czyli składa się w całości, jest dużo większa od Ziemi, składa się w całości, no to jest planeta wodna, więc tam jest pewnie głęboki ocean. To nie jest tak, że my ją mamy zaobserwowaną, to jest tak, że widzimy ją przez bardzo zaawansowany technologicznie łeb.
Tak, to
przez Webba. Przez
te badania, te, które wykryły tą cząsteczkę, no to są przez Webba zrobione.
Tak, to nie jest tak absolutnie, że tam ktokolwiek poleciał i próbki pobierał. To tak wolę tylko powiedzieć. Jak to obserwujemy? Pada światło ichniego Słońca
na atmosferę. Tak, przelatuje przez atmosferę, a nasze ultraczułe czujniki potrafią wykryć sygnaturę, no bo atmosfera...
Co konkretnie w tej atmosferze jest.
Tak, no bo część rzeczy jest, część fali jest pochłaniana, więc każdy element ma jakąś swoją sygnaturę w tym paśmie i nasze instrumenty potrafią to wykryć. Ale no, to są rzeczy, które są bardzo odległe. Na tą obserwację może wpływać bardzo wiele rzeczy. Plus sam skład atmosfery może zniekształcać te wyniki, więc my je jakoś tam interpretujemy. W związku z czym no, nawet w tym badaniu to cały czas jest prawdopodobieństwo wystąpienia z tam z jedną liczbą po przecinku. Żeby uznać, że to jest naprawdę ten związek, to tam się uznaje, że to musi być 5 albo
5 sigma.
Sigma,
3 sigma.
Tak.
Jasne. I teraz tak, nawet jeżeli nic nie zniekształciło po drodze,
tak.
Nawet jeżeli inne elementy składowe atmosfery nie zaburzyły tego pomiaru i nawet jeżeli tam ten związek, ten biomarker rzeczywiście jest, to dalej nic to nie mówi nam o tym, czy tam jest życie, czy nie.
Nic.
Jedyne, o czym nam to mówi, to to, że znalazł się tam związek, który w ziemskich warunkach jest głównie czasami, bo tych biomarkerów jest na różnych globach
kilka,
one są różne, czasami to jest tak, że on jest na Ziemi głównie produkowany przez organizmy żywe, czasami jedynie przez organizmy żywe, czasami to jest tak, że na ziemi przez organizmy żywe, ale teoretycznie może dochodzić do produkcji czegoś takiego, na przykład w jakichś nieżywych procesach geologicznych, czyli w gruncie rzeczy informacja, którą mamy, jest mniej więcej taka. Ciekawe miejsce, tak. Jest potencjał, ale nie mamy bladego pojęcia, co tam jest.
Tak, no to jest taki marker, pozwala nam fajnie dobierać elementy badań. No bo jeżeli mamy ileś światów, które obserwujemy i w nich nie ma tego związku, nie ma tego podejrzenia związku, no to dla naukowców, którzy szukają potencjalnych miejsc, gdzie istnieje życie, no one od razu będą, one pozwalają ograniczyć ilość obserwacji. I na takiej zasadzie powinniśmy to traktować. Dodatkowo z egzoplanetami, czyli planetami, które są poza naszym układem planetarnym, no cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że nawet w bliskich pomiarach my nie mamy takiej pewności. No przecież słynny przypadek fosfiny na Wenus, to jest cały czas, nie ma pewności, mimo że to jest najbliższa nam planeta, nasz sąsiad bezpośredni, my cały czas nie mamy pewności, czy ta fosfina tam jest,
możemy polecieć.
Czy nie. Tak. Tak. I cały czas nie mamy, mimo że to jest tak bliski pomiar, my nie mamy tej pewności, bo w części badań wyszło, w części badań archiwalnych jest podejrzenie, że wyszło, ale w niektórych badaniach nie wyszło, więc teraz są dodatkowe teorie, że być może cykl dzienno-nocny tam wpływa na obecność tej fosfiny, no ale żeby to...
Bo to jest inny biomarker.
Tak, to jest inny biomarker. Jasne. Ale żeby to sprawdzić, no musimy tam wlecieć w tą atmosferę i rzeczywiście tego związku poszukać. Przy egzoplanetach to zawsze będzie obarczone dużą niepewnością, no bo jednak na 120 lat świetlnych to no, nie mamy jeszcze i długo nie będziemy mieli technologii, żeby to tam prawda. Polecieć, pobrać próbkę i to zbadać.
Także... No dobra, ale nawet gdyby to tam wszystko było, jeszcze raz chcę to podkreślić, to nie jest równoznaczne tak. z dowodem na istnienie tam życia.
Tak.
To jest równoznaczne z dowodem, jeżeli nawet to te wszystkie niepewności odrzucimy, rozwiążemy jakoś technologicznie, no nieważne, jakimiś cross-checkami,
tak.
to jest informacja aż albo tylko, że ten związek tam jest. Ale nie dostajemy żadnej informacji, jak on tam powstał.
Dokładnie, no to jest planeta, która jest około 9 razy cięższa od nas.
Tak. Tam krąży wokół zupełnie innego typu gwiazdy.
Tak,
niż
gwiazdy, nasza. Która jest czerwonym karłem, która raz na jakiś czas ma takie rozbłyski z bardzo dużą ilością tego promieniowania ultrafioletowego i ten. Co się tam wyprawia w tej atmosferze? Tak naprawdę to my nie wiemy do końca.
Czy tam w ogóle jest atmosfera?
Czy ta tak. planeta jest rzeczywiście tak, jak mówią tą planetą helicańską, tak. czy ona jest mikroneptunem? Mhm. No ta niepewność tego wszystkiego, no to jest tak samo jak powiedziałeś na początku z tą odległością, że my tą oszacujemy, że to jest 120, ale to
może być 80,
widełki no są tak, duże, tak?
To prawda.
Więc tutaj cały czas musimy mieć na uwadze, że to są wyniki, które dają nam, wzmagają nam ciekawość wobec któregoś z tych światów, ale nie jest powiedziane, czy my w ogóle kiedykolwiek to zweryfikujemy. To, co możemy zweryfikować, że istnieje życie gdzie indziej, to jest jednak nasz układ planetarny.
I z tym mamy też kłopoty.
I z tym mamy też duże kłopoty, bo wbrew pozorom no, te badania są skomplikowane. Tak? To znaczy inaczej. Najbardziej jakby obiecującym takim na szybko do sprawdzenia światem jest Wenus. Tylko do Wenus jakoś my w pewnym momencie przestaliśmy się nią w ogóle interesować. Uznaliśmy, że na powierzchni panują takie warunki, że nic się nie będzie działo, a tymczasem Wenus jest ultra ciekawą planetą. Zwłaszcza, że bardzo wiele świadczy, że na wysokości między 50 a 60 km jest coś w rodzaju takiej biosfery. Panują warunki tak. najlepsze dla człowieka.
Które mogłyby tak. być gościnne dla
tak.
życia.
Tak, NASA zrobiła kiedyś taką misję, taką koncepcję HAVOC, takich laboratoriów, a gdzieś tam nawet, no myślę, być może kiedyś miast, które by na zasadzie wypornościowej sobie na tej wysokości krążyły. I ze względu na grawitację Wenus, która jest bardzo podobna do ziemskiej, być może jest to miejsce w naszym Układzie Słonecznym, gdzie człowiek może najlepiej funkcjonować. Więc oczywiście są tam wyzwania w związku z kwasami, które tam są na tej wysokości, ale natomiast Wenus jest planetą, której atmosfera jest no, bardzo gęsta, jest tam bardzo dużo energii i to jest pierwsza rzecz, którą możemy zbadać i ewentualnie wykluczyć.
Tam też jest para wodna.
Tak.
Na odpowiedniej wysokości.
No pary jest tam bardzo, bardzo niewiele. To jest głównie.
No, jednak, jest, nie?
Jest tam głównie. No ale sam wodór jest, więc jakieś tak. tam procesy generalnie tam dużo może zachodzić w tej atmosferze. My ją bardzo mało znamy. Tutaj jeszcze kolejna gwiazdka. jak wielu rzeczy my nie wiemy o naszej atmosferze. Mimo, że jesteśmy tutaj, nie potrafimy wielu rzeczy przewidzieć, bo to jest tak dynamiczne środowisko. Więc atmosfera Wenus jest pod pewnymi względami środowiskiem jeszcze znacznie bardziej dynamicznym. Więc tam do odkrywania jest bardzo dużo.
Wiesz, ale to jednak jest bardziej romantyczne niż takie troszkę dziubanie i takie, wiesz, cyzelowanie, takie sprawdzanie. To tam na planecie, która jest dość blisko, a stwierdzeniem, że właśnie znaleźliśmy, albo prawie, że znaleźliśmy życie na planecie, która jest kawał drogi. Ja w pewnym momencie powiedziałem, no, że my nie wiemy, czy tam jest atmosfera. Tam jest atmosfera, my nie wiemy, jaka jest dynamika tej atmosfery. My nie wiemy, czy ją w ogóle jakkolwiek można porównywać z naszą atmosferą. To nie jest tak, że każda atmosfera jest identyczna. No, jeżeli nawet to jest... nasza przecież warstwami się bardzo różni.
Tak, więc... a jeżeli to jest planeta typu mini Neptun, no to tak naprawdę tam może być tak, że nie wiadomo, gdzie jest granica między atmosferą a powierzchnią, jak to nazwać.
Także... Dlaczego jest tak? Sprawdziłem sobie ostatnio, przygotowując się do naszej rozmowy, kilka takich ostatnich głośnych medialnie, nie naukowo, tylko medialnie informacji o odkryciu planety, na której mogłoby istnieć życie albo być może istnieje życie. I wszystkie one są dużo większe od Ziemi. Wszystkie one, za wyjątkiem jednej, to były planety wodne, czyli takie planety oceaniczne. A tymczasem jedyną planetą, co do której mamy stuprocentową pewność w całym Wszechświecie, że życie niesie, to jest planeta skalista.
Tak.
A tymczasem w kosmosie, obserwując różne planety, najczęściej albo prawie że zawsze, gdy mówimy, o, tu może być życie, mówimy nie o skalistej, tylko o oceanicznej, o zupełnie innego typu planecie. Dlaczego tak jest?
To znaczy, no, planet takich jak Ziemia, dokładnie takich, powiedzmy, jak Ziemia, no, wykryliśmy dość niewiele. Mamy wykrytych ileś tak zwanych superziemi, czyli jednak planet, które są... no powiedzmy dwukrotnie większe, czasami jeszcze więcej, a ważą jeszcze więcej, no bo to wiadomo, że masa, a średnica to inaczej przerasta. Natomiast no jest generalnie problem, no bo jakby to, co my znajdujemy, to zawsze jest jakieś ale. Jeżeli znajdujemy układ, który ma tą strefę, gdzie woda jest w stanie ciekłym, no to na przykład często znajdujemy przy właśnie karłach, które mają swoje, że tak powiem, cechy takie, które powodują, że mogą to życie uśmiercić. No i te wszystkie badania są po prostu obarczone też właśnie takimi... Nie znaleźliśmy na przykład takiego układu jak ziemski właściwie. Nasz układ ziemski jest cały czas jakby takim układem, którego szukając, nie ma takiego układu wśród tych, które znajdujemy.
Ale czy dlatego, że takich układów nie ma, czy dlatego, że nasze metody badawcze z jakiegoś powodu premiują inne?
Być może nasz układ jest w jakimś stopniu nietypowy i z całej masy układów, które dotychczas zbadaliśmy, on jest, powiedzmy, statystycznie rzadszy. Być może jest wynikiem jakiegoś zdarzenia, o którym nie wiemy z przeszłości, że coś w pobliżu przeleciało, zaburzyło grawitacyjnie, że te planety się poukładały w takiej formie. No wiadomo, że ogólna zasada jest prosta, tak? No planety skaliste bliżej, planety gazowe dalej. Ale no, cały czas brakuje nam czegoś takiego na tyle podobnego, żebyśmy mogli powiedzieć, że no hej, takich układów jest bardzo dużo, tak? My cały czas takiego układu szukamy, który mógłby być takim punktem odniesienia, że i dawać taką statystyczną jakąś wartość, że tego typu układów jest tyle, a w związku z tym mechanizmów, które zaszły w naszym układzie, no jest też w Wszechświecie bardzo dużo.
Czy ta myśl prowadzi Cię do takiego wniosku, że my jesteśmy jacyś specjalni, mówię tutaj o naszym układzie, czy raczej do tego wniosku, że mamy jeszcze za małą statystykę?
Ja uważam, że mamy za mało statystyk, natomiast no ja ewidentnie uważam, że życie w kosmosie jest powszechne. To, że my szukamy układu podobnego do naszego, no bo liczymy, że
no bo powstanie... też jakiego innego mielibyśmy szukać.
Liczymy, że powstanie życie podobne do naszego. Natomiast no, liczba jakby kombinacji, które może się wydarzyć we Wszechświecie, która może prowadzić do życia, takiego lub innego, bo nam wystarczy znaleźć gdzieś bakterie, żebyśmy mieli dowód na to, że życie jest powszechne.
Na jednym z forów przeczytałem, że w takim oceanie, cały czas nawiązuje do tej planety, o której rozmawiamy, mogłyby żyć ośmiornice. Więc sobie pomyślałem, że tak wspomnę o tym, bo jedna rzecz to życie, druga rzecz to życie wielokomórkowe, trzecia rzecz i to zupełnie, to są skale wielkości, jakby trudności, tak. I tak dalej. to jest życie jeszcze inteligentne. Tak. Bo to czasami się to wszystko wrzuca do jednego worka i pod hasłem życie ma się na myśli już miasta, cywilizacje, pojazdy, rozumne istoty i tak dalej.
My jesteśmy wychowani jednak na filmach science fiction.
Wiadomo.
Filmy science fiction sprzedają nam łatwą wizję, że przelatujemy z punktu A do B i tam jest inna planeta na mniej więcej naszym poziomie technologicznym. Jeżeli natomiast dodamy sobie do czynnik czasu i popatrzymy, jak ile liczy nasza cywilizacja, to jeżeli jakaś gdzieś indziej cywilizacja powstała milion lat temu, to jej może już nie być. I teraz nawet jeżeli w okolicy takich cywilizacji powstało ileś, to pytanie, ile w jednym okresie czasowym ich jest i jakich są odległościach? Czy my będziemy w ogóle mieli szansę otrzymać wiadomość kiedykolwiek? Tego nikt nie wie. No, najpierw musimy znaleźć choćby to najprostsze życie, żeby zacząć budować w ogóle jakiś wiarygodny model tego, ile tego życia we wszechświecie jest. Ja nie wątpię, że jest, bo powiem tak, być może nie powinno się mówić na 100%, ale ja uważam, że no jest, że jednak chemia, fizyka determinują, że to życie jest. Mhm. Natomiast inna rzecz jest taka, czy my jesteśmy w stanie kiedyś z innym życiem rozumnym się porozumieć. To już jest tutaj dużo zagadek.
A ja się zastanawiam i trochę wracam do tego, o czym żeśmy już rozmawiali. Czy to jest tak, że statystycznie ta chemia, ta fizyka, te zasady, o których ty mówisz, daje tyle możliwości, tyle kombinacji, też nie od dawna, ale od jakiegoś czasu, gdy zaczęliśmy odkrywać bakterie potrafiące funkcjonować w ekstremalnych warunkach, grupa tak zwanych ekstremofili, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę życie mogłoby sobie poradzić na wielu globach, nawet naszego własnego układu słonecznego. No ale na żadnym żeśmy jeszcze nic nie znaleźli. I teraz jest pytanie, czy nie znaleźliśmy, bo źle szukamy, czy nie znaleźliśmy, bo mamy prymitywne narzędzia, czy nie znaleźliśmy, bo tak naprawdę to, co przed chwilką powiedziałem o tej powszechności, o tej ekstremalności, o tej nieskończonej liczbie różnych kombinacji, to jest bzdura. To jest jakiś fałszywy obraz. Jak ty to widzisz?
No jak ja to widzę? No szukamy za słabo. No jak pomyślimy sobie, gdzie dotarliśmy w naszym Układzie Słonecznym, co zbadaliśmy? No badamy Marsa najbardziej tak intensywnie, z góry wiedząc, że tam możemy raczej znaleźć przy tym poziomie szukania, jaki robimy teraz, skamieliny co najwyżej. Ale tak naprawdę nawet nie wiemy, jak te próbki zwieść teraz, tak? Bo
to prawda, nie mamy dobrej misji.
Zrobiliśmy.
Właściliśmy budżet się rozsypał, tak, Excel się rozsypał.
Zebraliśmy próbki i myślimy teraz, co z nimi zrobić, tak? No bo te próbki jednak same się tam nie zbadają. Więc, oczywiście...
Na miejscu też są takie laboratoria niewielkie, które mogłyby to robić. Dolewają wody, podgrzewają, rejestrują jakieś gazy, czy się tam coś
kluje. No, ale wiadomo,
coś
to jest
kluje.
Po prostu, no coś na łaziku bada, ale to nie jest to, co gdyby to trafiło do ziemskiego laboratorium, które może to zbadać na 50. stronę. Znacznie.
Kiedyś przeczytałem takie szacunki, że większość łazików marsjańskich, gdyby wylądowała na Ziemi, tyle tylko, że na pustyni, to też by wysłała w drogę powrotną sygnał, że to jest martwa planeta.
Tak.
Bo poziom szczegółowości tych badań albo jakby skomplikowania tych badań jest mniej więcej taki właśnie, że piasek z Sahary, chociaż z całą pewnością jest pełny życia, po prostu w tych testach na pokładzie łazików raczej by nie dał rezultatu pozytywnego.
No tak, no rozdzielczość kamer mogłaby nie uchwycić na przykład jakiegoś ruchu w pobliżu, zagłębienie mogłoby wystraszyć bakterie. Prawdopodobnie jednak bakterie, myślę, że byłaby szansa znaleźć. Natomiast no, na Marsie szukamy skamielin. To jest dodatkowo jednak środowisko, które jest, nie ma atmosfery takiej, no, ta atmosfera marsjańska jest tak nikła, że ona tam mało co zatrzymuje, więc Mars jest wyjaławiany, Mars jest bombardowany meteorytami. Ostatnio wyszły badania, że znacznie częściej niż kiedyś się spodziewaliśmy. Więc szukamy w miejscu, które daje nam pewne szanse, ale nie jest optymalne.
Czyli raczej Wenus. Ty byś skierował na Wenus.
Ja bym skierował na Wenus, bo to jest najłatwiej chyba wykluczyć. W sensie, gdybyśmy tam wstawili takie jakieś sondy, które potrafiłyby utrzymać się przez jakiś czas w atmosferze na tym najbardziej obiecującym poziomie, to myślę, że szybko bylibyśmy w stanie albo potwierdzić, albo wykluczyć, że coś tam jest. No i najbardziej obiecujące miejsca to są jednak księżyce gazowych planet, tylko że to jest niesamowicie trudne. No jeżeli mamy
daleko,
kilka kilometrów warstwy lodu w optymalnym scenariuszu.
Na Europie chociażby.
Na Europie, przez które musimy się przetopić jakoś, musimy tam dotrzeć, ale co więcej, jak się tam przetopimy, musimy zachować jakąś łączność z Ziemią, więc projektowanie takiej misji jest no, ultra drogie, a my no, cały czas, ja czasami mówię, że my cały czas w kosmosie jednak raczkujemy. Mhm. To jeszcze nie jest poziom, że my jesteśmy cywilizacją międzyplanetarną. My robimy cały czas te pierwsze kroki i jeżeli nie dopisze nam szczęście na Marsie, no to być może jeszcze poczekamy na takie potwierdzenie dość długo, bo no, ale księżyce, że tak powiem, wielkich planet, to jest najbardziej obiecujące miejsce do poszukania życia.
Któregoś dnia się budzisz i okazuje, że to życie zostało znalezione. Ja nie mówię o jakimś science fiction, chociaż w sumie to jest science fiction, mówię o życiu bakteryjnym. Co to zmienia w naszej z naszej perspektywy?
Takiego zwykłego człowieka?
Tak, nic.
To znaczy inaczej, myślę, że...
Ja nie mówię o poziomie filozoficznym.
No to jeżeli filozoficznym, to nic. To zmieni o tyle, że być może na naukę znacznie w takiej sytuacji pójdzie trochę więcej pieniędzy. Być może zrobi się to głośne i zadziała to trochę jak program Apollo. Więcej osób, nie wiem, wybierze astrobiologię jako kierunek. To też są cenne rzeczy. Natomiast jakby dowiedzenie się, że na Marsie żyły kiedyś bakterie, no... szczerze powiedziawszy, naszych problemów nie rozwiąże, tak? Także jest to najważniejsze pytanie ludzkości, czy życie jest poza Ziemią, które nic nie zmieni.
Bardzo Ci dziękuję, Tomasz, za tę świetną końcówkę tej rozmowy. Krzysiu Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I to były rozkminy nasze o kosmosie. Dzięki.